Witam Cię, Aniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Rydzik, Państwo słyszą, jest już w studio. Będziemy dzisiaj rozmawiać o... Zaczniemy o daktylach, bo było takie pytanie o owoce daktylowca, palmy daktylowej. Daktyle są powszechnie u nas dostępne i co ciekawe, są to niedrogie owoce, takie suszone daktyle. Jedne z tańszych, nawet tańsze od rodzynek, więc kupujemy te owoce daktylowca. Jak kupimy więcej albo dostaniemy więcej, jak nasza słuchaczka z okolic Krasiczyna, no to co z tym zrobić? Jak długo to można jeść, to jest bardzo słodkie. Czy to można w jakiś inny sposób wykorzystać?
Tak, no na pewno można. To są owoce, które pochodzą z palm Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i jest bardzo dużo odmian. Są mniejsze, większe. Wiemy, bo z takimi owocami żeśmy się spotykali, w handlu są dostępne i rzeczywiście są bardzo słodkie, bo przecież zawierają dużo glukozy, fruktozy i sacharozy. Musimy tutaj powiedzieć, że nie zje dużo tych owoców jednorazowo, chociaż one są bardzo wartościowe. Jeżeli pieczemy ciasto, robimy na przykład daktylowca albo cwibak, i potraktujemy tak jak rodzynki, dodajemy także daktyle, kroimy na kawałeczki, dodajemy do tego ciasta, możemy dodać także do ciasta drożdżowego i już nie używać cukru. A jeżeli chodzi o wartość odżywczą, no trzeba powiedzieć przede wszystkim, że one mają dużo błonnika. I te daktyle, które u nas spotykamy, to najczęściej są daktyle suszone. Są także surowe, można też dostać, ale głównie mamy suszone. One mają dużo witamin, dużo minerałów i przeciwutleniaczy. I chciałam tutaj zaznaczyć, że one także zawierają salicylany. I w tym czasie, kiedy akurat zapadamy na różnego rodzaju choroby, na przeziębienia, ten kwas salicylowy, czyli aspiryna, jest nam bardzo potrzebna, to właśnie jedząc także daktyle, możemy niejako, jakbyśmy zażywali aspirynę, mamy naturalne salicylany. Pewnie, że można napić się soku z malin, który zawiera kwas salicylowy, ale dla odmiany można pogryźć kilka daktyli i będzie miało podobny skutek. Również w związku z tym błonnikiem, ponieważ rzeczywiście dużo tego błonnika zawierają, poprawiają, przyspieszają perystaltykę jelit, więc jeśli ktoś ma takie problemy z wypróżnieniami, to jak najbardziej 2-3 daktyle można jeść. Również polecane są daktyle dla osób z nadkwasotą. Jeżeli ktoś boryka się z tymi problemami żołądkowymi i ma nadkwasowość taką, to właśnie one regulują wydzielanie kwasu żołądkowego, właściwie zobojętniają go w kierunku takiego zasadowego odczynu, więc to jest również bardzo takie pozytywne, ale nie tylko. Bardzo często jesteśmy wyczerpani, zapracowani, zestresowani, nie możemy spać. To właśnie na to wyczerpanie psychiczne, na bezsenność także polecane są daktyle, bo mają bardzo dużo witamin z grupy B, które akurat oddziaływują na system nerwowy i tu będą bardzo w takim przypadku pomocne, ale mają także taurynę, która ma działanie antydepresyjne i ułatwia zasypianie. Widać, że to oddziaływanie tych daktyli, no dobrych, słodkich, jest bardzo szerokie. I jeszcze chciałam o jednym powiedzieć, że daktyle są bardzo bogate w potas. Zawierają dużo tego potasu. Oczywiście zawartość potasu jest różna w zależności od odmiany, mogą mieć więcej lub mniej, ale wszyscy dobrze wiemy, żeby serce dobrze pracowało, żeby utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, to właśnie potrzebny jest nam potas i tego potasu dostarczają nam daktyle. A teraz jeszcze gdzie wykorzystać, tak jak mówiłyśmy, do ciast zamiast cukru, do deserów, do musli, traktować je jako bakalie. Można zrobić na przykład taki mus daktylowy na bazie jogurtu, gdzie po prostu zblendować te daktyle, ale też należy dodać tak bezkarnie, nie wszyscy mogą zajadać się tymi daktylami, ponieważ już na wstępie powiedziałyśmy, że zawierają dużo cukru, więc cukrzycy muszą być tutaj bardzo ostrożni, powinni uważać, ponieważ daktyle mają wysoki indeks glikemiczny, to znaczy, że bardzo szybko podnoszą poziom glukozy we krwi.
Kolejne pytanie dotyczyło już roślin, a dokładnie Phalaenopsisa, czyli storczyka. Storczyki czasami robią taką niespodziankę i pojawia się na nich taka nowa roślinka na jakimś pędzie, taka rozmnóżka. I to jest właśnie pytanie naszej słuchaczki. Ta rozmnóżka spadła z tego storczyka, jak pani powiedziała. Pytanie jest, czy można ją posadzić i potraktować jako nową roślinę.
Tak, jak najbardziej tak można zrobić. Tak jak zaznaczyłaś, jest to dodatkowa roślina, która czasami na tej kwitnącej czy przekwitniętej już łodydze ponad liśćmi powstaje I z reguły tylko lekkie naciśnięcie wystarczy, żeby ją jakby wyłamać i wtedy daje ona początek nowej rośliny Phalaenopsisa, a w tym przypadku spadła pani, bo tak też się mogło zdarzyć i to też jest już przyszła roślina. Trzeba tylko odpowiednio przygotować naczynie. Naczynie, tak jak do storczyka, powinno mieć duże otwory, powinna być lekka bardzo ziemia do storczyków i pamiętać należy o tym, że korzenie storczyków są bardzo kruche i bardzo szybko się łamią, więc nie starajmy się tego układać, przysypywać ziemią, bo zrobimy więcej zła, tylko po prostu pozostawić na powierzchni tego podłoża storczykowego te korzenie, nawet one mogą wystawać poza doniczkę, przykulkować tylko je drutem, tak żeby one tam się trzymały, wiadomo, żeby utrzymać roślinę. I tak może roślina pozostać. Dopiero wtedy, kiedy wytworzy pęd kwiatostanowy, staje się cięższa, musi dostać podwórkę, bo to będzie dla niej za mało i wtedy będzie się wywracała, nie da się utrzymać w pionie. Jak najbardziej, jeżeli coś takiego się pani przydarzyło, to po prostu jest to zaczątek nowej rośliny. A Phalaenopsis bardzo często wytwarza takie rozgałęzienia, bo wtedy jest bardziej obfite kwitnienie rośliny.
No to skoro rozmawiamy o storczykach, powiedzmy, jak je jeszcze pielęgnować, bo wszyscy chyba mamy storczyki w domu. Najważniejsze to jest chyba podlewanie.
Tak, podlewanie jest bardzo ważne i trzeba powiedzieć, że właściwie jeżeli chodzi o storczyki, o różne gatunki storczyków, to Phalaenopsis jest prawie w każdym domu. No chyba nie ma domu, gdzie by nie było Phalaenopsisa i one rzeczywiście kwitną i są najłatwiejsze w pielęgnacji. Oczywiście trzeba dołożyć trochę starań, ale specjalnego wysiłku nie wymagają i tak jak powiedziałaś, to podlewanie jest bardzo ważne. Różnie do tego podchodzą właściciele storczyków i na przykład bardzo często podlewają do doniczki. Oczywiście lepiej jest zanurzyć doniczkę, na przykład nawet na pół godziny i potem wyjąć, żeby odciekła ta woda. To jest niezwykle istotne. Wtedy roślina napije się tej wody i dobrze by było, żeby to była woda miękka. Czyli woda taka albo przygotowana, albo odstała, takiej właśnie miękkiej wody i wtedy nie mamy problemu z tą wodą stagnującą. Nie ma jej, także korzenie nie będą zagniwać, a czasami jest tak, że pomimo, że to podlewanie jest właściwe, że jest właściwe podłoże, to i tak mamy problem ze storczykiem, że na przykład nie chce nam zakwitnąć. I tak jak przekonałam się i w własnym przypadku i na wielu innych przykładach, to czasami i storczyk lubi takiego szoku dostać termicznego, nawet otworzenie okna czasami i przewijanie go, tak? Doprowadza do tego, że on się mobilizuje i wytwarza pąki kwiatowe. Oczywiście ta woda jest istotna, bo tutaj musimy wyważyć. My to ciągle mówimy o roślinach doniczkowych, że ma być ciągle lekko wilgotno. Czyli nie powinniśmy ani przesuszyć, ani zbyt mokro nie powinno być. Ale czasami w przypadku właśnie Phalaenopsisa taki szok, czy też na przykład przeniesienie go w inne miejsce, bo czasami się gniewają kwiaty i zrzucają pąki kwiatowe, ale czasami właśnie zadziałanie, otwarcie, ruch powietrza doprowadza do tego, że roślina mobilizuje się, wytwarza pąki kwiatowe, zakwita. No możemy oczywiście popróbować, czy uda nam się. Właśnie jeżeli tak postąpimy, czy roślina nam zakwitnie, bo czasami jest tak, że od wielu właścicieli storczyków słyszałam, kwitnie bardzo ładnie. Oczywiście jeżeli jest takie bardzo obfite kwitnienie, wiadomo, że w bardzo małych doniczkach rosną Phalaenopsisy, to też od czasu do czasu należy pamiętać w tym okresie tego najbardziej intensywnego wzrostu o zasilaniu. Nie są to rośliny żarłoczne, ale specjalnym nawozem do storczyków zasilamy, no i pamiętamy o tym właściwym podlewaniu i myślę, że będą storczyki kwitły nam ładnie.
To jeszcze na koniec powiedz, jak przycinać storczyki, te przekwitłe pędy kwiatostanowe, bo jedni mówią, żeby zaraz przy samej ziemi, a inni mówią, że trochę wyżej można, więc jak to przyciąć?
Tak, tak rzeczywiście, jak ty mówisz, są różne szkoły, jedni mówią pozostawić, nie obcinać, tak jak zostały, jak wytworzą pąki kwiatowe, będzie już widać, gdzie te pąki kwiatowe są, to ewentualnie możemy skrócić. Inni mówią, że właśnie na 2-3 oczka skrócić. No bardzo nisko, to wydaje mi się, że byłoby pewno za nisko. Moim zdaniem średnie takie przycinanie jest wskazane na 2-3 oczka. I wtedy po prostu oczekiwanie na wybicie nowych pędów. No mogą się ewentualnie pojawić takie liście i rozmnóżki jeszcze, o której mówiłyśmy na wstępie.
Storczyki, przepiękne kwiaty, które właściwie zawładnęły naszymi sercami już od dobrych kilkunastu chyba lat. Wszędzie są, jak powiedziałyśmy. Życzymy więc Państwu, żeby pięknie Państwo kwitły na tych parapetach, ale głównie wschodnich, bo one tak za bardzo mocnego słońca to nie lubią.
Tak, nie lubią bezpośredniego nasłonecznienia, dlatego też starajmy się, jeżeli już musimy postawić na takim od tej strony południowej, to starajmy się postawić głębiej. Nie wystawiajmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
I w takim storczykowym nastroju dzisiaj z Państwem się żegnamy. Dziękuję Ci bardzo za te informacje i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.